Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Z inicjatywy papieża w Wielkim Tygodniu 1200 najuboższych osób żyjących wokół placu Świętego Piotra zostanie zaszczepionych przeciw COVID-19.
Kaznodzieja domu papieskiego stwierdził w rozważaniu wielkopostnym, że to nawiązanie osobistej relacji z Jezusem Chrystusem przynosi prawdziwy przełom w życiu chrześcijańskim.
Ziemia Święta potrzebuje pomocy i wsparcia. Kustosz apeluje o hojność podczas wielkopiątkowej zbiórki w kościołach całego świata.
26 marca witają Państwa Krzysztof Bronk
i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Urząd Dobroczynności Apostolskiej organizuje w Wielkim Tygodniu szczepienia bezdomnych i wykluczonych przeciw COVID-19. Dawki szczepionki zostaną przeznaczone dla 1200 najuboższych i najbardziej zmarginalizowanych osób, które ze względu na swój stan są najbardziej narażone na zarażenie wirusem. Stanowi to konkretny wyraz realizacji często powtarzanego przez papieża Franciszka apelu, aby nikt nie został wykluczony z kampanii szczepień COVID-19.
Aby dzielić się z najbardziej bezbronnymi, a także dać im możliwość dostępu do szczepień, będzie można dokonać darowizn online na zakup szczepionki na konto charytatywne Ojca Świętego, zarządzane przez Urząd Dobroczynności Apostolskiej. Odnośnie do stosowania szczepionki, papież wielokrotnie zachęcał do szczepienia się, ponieważ jest to sposób realizacji odpowiedzialności za bliźniego i dobro wspólne, powtarzając stanowczo, że każdy powinien mieć dostęp do szczepionki, nikt nie może być wykluczony z powodu ubóstwa.
Jezus Chrystus jest osobą, co więcej, jest osobą, która żyje. Tymczasem dla większości chrześcijan jest on jedynie postacią, o której być może nawet wiele wiedzą, ale nie żyją z nim w osobistej relacji. Mówił kardynał Raniero Cantalamessa podczas ostatniego rozważania wielkopostnego dla papieża i kurii rzymskiej.
Podkreślił on, że odkrycie Jezusa jako osoby żywej jest dziś bardzo ważne, aby chrześcijaństwo nie stało się ideologią. Jezus z Nazaretu żyje, przekonywał papieski kaznodzieja. Nie jest wspomnieniem z przeszłości, nie jest jedynie postacią, ale osobą. Żyje według ducha, to prawda, ale ten sposób życia jest silniejszy niż życie według ciała, bo pozwala mu żyć w nas, a nie na zewnątrz czy obok nas.
Kardynał Cantalamessa przyznał, że on sam przez wiele lat znał Jezusa jedynie jako postać, a nie jako osobę. Jako wykładowca chrystologii wiedział o nim wszystko. Znał dogmaty i herezje, zgłębił główne dyskusje teologiczne, ale nie poznał osoby Jezusa, bo osobę można poznać jedynie poprzez nawiązanie osobistej z nim relacji.
Musimy na poważnie postawić sobie to pytanie, czy Jezus jest dla mnie osobą, czy tylko postacią. Jest ogromna różnica między jednym i drugim. Postać jak Juliusz Cezar, Leonardo da Vinci, Napoleon, to ktoś, o kim można dowoli mówić i pisać, ale nie można z nim rozmawiać. Niestety dla zdecydowanej większości chrześcijan Jezus jest postacią, a nie osobą. Jest przedmiotem ogółu dogmatów, doktryny czy herezji. Sprawujemy Jego pamiątkę w liturgii, wierzymy, że jest realnie obecny w Eucharystii itd. Ale jeśli pozostaniemy na poziomie wiary obiektywnej, nie nawiązując z Nim egzystencjalnej relacji, On pozostaje na zewnątrz, dotyka naszego umysłu, ale nie ogrzewa serca.
Dlatego, jak podkreślił kardynał Cantalamessa, tak ważne jest nawiązanie osobistej relacji z Jezusem. Jeśli to uczynimy, w naszym życiu nastąpi przełom. Będzie ono odtąd podzielone na dwa okresy, przed i po spotkaniu z Chrystusem.
Tego spotkania możemy wyglądać, możemy o nim słuchać, pragnąć go, ale na to, by go doświadczyć, jest tylko jeden sposób. Nie doświadczymy go czytając książek czy słuchając kazań. Może się to dokonać tylko dzięki działaniu Ducha Świętego. Więc wiemy, kogo mamy o to prosić i wiemy też dobrze, że On czeka tylko na to, byśmy Go poprosili. daj nam przez Ciebie Ojca znać, daj, by i Syn poznany był. Daj, byśmy Go poznali w tym intymnym i osobistym poznaniu, które zmienia życie. Nie poznanie w sensie wiedzy, ale poznanie w znaczeniu biblijnym, czyli nawiązanie relacji.
W ramach publicznych debat dotyczących wartości wody pod hasłem Woda źródłem życia, organizowanych przez Dykasterię do spraw integralnego rozwoju człowieka, dzisiaj odbywa się spotkanie na temat ochrony oceanów. Kończy ono pięciodniowy cykl interdyscyplinarnych webinarów, które zgromadziły ekspertów z różnych dyscyplin naukowych, przedstawicieli Kościoła oraz różnych organów zarządzających gospodarką wodną. Antonio Di Natale z Aquario Genova uważa, że działalność człowieka w wielu przypadkach ma negatywny wpływ na wodę i należy przeprogramować obecne modele rozwoju.
Ekologia integralna oznacza troskę o całe środowisko, w tym przypadku o morza i oceany ze wszystkimi ich elementami fizycznymi, biologicznymi oraz naturalnymi, w tym również samym człowiekiem. Dla człowieka ocean jest źródłem przetrwania od zawsze. Oceany pokrywają 71% powierzchni planety, a ich wody są ze sobą połączone. Mają ogromny wpływ na klimat i zmiany klimatyczne, a widzimy to na przykładzie nagromadzenia ekstremalnych zdarzeń, które występują również na lądzie. Woda oceaniczna wpływa na wodę słodką na kontynentach poprzez opady i burze. Woda stanowi źródło życia, jest źródłem życia dla wszystkich żywych istot.
Jak nigdy dotąd chrześcijanie Ziemi Świętej liczą na hojność wyznawców Chrystusa na całym świecie. Wskazuje na to ojciec Francesco Paton, podkreślając, że bez wsparcia z zewnątrz ich sytuacja stanie się naprawdę dramatyczna. Franciszkanin przypomina, że pandemia zatrzymała całkowicie ruch turystyczny i pielgrzymkowy, który był głównym źródłem utrzymania wielu chrześcijańskich rodzin.
Franciszkański kustosz Ziemi Świętej przypomina, że na Golgocie, w Betlejem i Nazarecie cały czas trwa modlitwa o ustanie pandemii. Kościół wspiera też najuboższych, a potrzeby z każdym dniem rosną. Stąd apel ojca Pattona o hojne włączenie się w wielkopiątkową zbiórkę na rzecz Ziemi Świętej, która odbywać się będzie w kościołach na całym świecie. Bez tego wsparcia nie jesteśmy w stanie nie tylko nieść pomocy potrzebującym, ale i zapewnić funkcjonowania miejsc świętych, podkreśla franciszkanin, który w zwiastowanie modlił się w Nazarecie. Ojciec Patton przypomniał, że świat nigdy nie był jedną szczęśliwą wyspą, tylko przeżywał różnego rodzaju wojny, konflikty, podziały i niesprawiedliwości, a mimo to Bóg realizował w nim swój zbawczy plan. Podkreślił, że podobnie jest w czasie pandemii. Zachęcił, by w relacjach z ludźmi i Bogiem nie stawiać jedynie na to, co wirtualne. Nie uratują nas internetowe msze czy modlitwy w mediach społecznościowych, tylko realne spotkanie z Bogiem, mówił ojciec Patton, apelując o jak najlepsze wykorzystanie kończącego się Wielkiego Postu.
Starcia, które na nowo wybuchły w mieście Idlib w północno-zachodniej Syrii, spowodowały kolejną falę uchodźców. Ponieważ w ostatnich tygodniach morze jest mniej wzburzone, coraz więcej osób decyduje się na przeprawę na wyspy Rodos i Kos. Sytuacja humanitarna w obozach na tych dwóch wyspach Morza Egejskiego z dnia na dzień staje się coraz bardziej dramatyczna. Miasteczka namiotowe są przepełnione i istnieje duże ryzyko masowych zakażeń koronawirusem.
Wyspy na Morzu Egejskim od lat są upragnionym celem imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki. Tylko w sierpniu 2016 roku na wyspę Kos przybyło 15 tysięcy osób. Wielu z tych, którzy zdecydowali się na ucieczkę za marzenie o lepszej przyszłości w Europie, zapłaciło najwyższą cenę. Najbardziej ze wszystkich cierpią dzieci. Franciszkanin ojciec John Luke Gregory, wikariusz generalny archidiecezji Rodos, dobrze zna trudną sytuację nieletnich, którzy uciekli przed wojną w Syrii lub urodzili się w obozach dla uchodźców powstałych w wyniku tego konfliktu. Franciszkanie od lat opiekują się uchodźcami przebywającymi na wyspach Morza Egejskiego.
Wiele dzieci urodziło się tutaj na wyspie, niektóre nigdy nie widziały swojego kraju, Część z nich błąka się po obozach bez opieki, ich rodzice najczęściej zginęli podczas przeprawy. Są też młodzi ludzie w wieku 15, 16 czy 17 lat. To bardzo niepokojące zjawisko. My, franciszkanie, robimy co w naszej mocy, aby im pomóc. Staramy się też, aby ich życie miało choćby pozory normalności. Na przykład na uroczystość świętego Józefa upiekliśmy dwa duże czekoladowe torty. Szczególnie dzieci były bardzo szczęśliwe, bo dawno nie jadły słodkości. Staramy się zrozumieć ich sytuację, spędzać z nimi czas, zachęcać do zabawy. Mamy nadzieję, że w przyszłości założymy małą szkołę. Ja będę mógł uczyć greki, a jeden z arabskich braci pomoże im lepiej poznać ich ojczysty język. Jest to jeden z projektów, o których myślimy.
W Wielkiej Brytanii od kilku miesięcy toczy się sądowa batalia o wartość życia i godność 5-letniej dziewczynki, skazywanej na śmierć z powodu ciężkiej niepełnosprawności. Sądy kolejnych instancji podtrzymują stanowisko szpitala o odłączeniu dziecka od aparatury podtrzymującej życie, podczas gdy matka walczy o możliwość powrotu swojej córeczki do domu. Jeśli nie zgodzi się na to sąd najwyższej instancji, dziewczynka zostanie uśmiercona w szpitalu.
Sprawa Pippi Knight ujrzała światło dzienne tylko dlatego, że jej matka nie zgodziła się na decyzję szpitala podejmowaną w imię tak zwanego najlepszego interesu pacjenta. Kierując sprawę do sądu i prosząc o pomoc czołową w Wielkiej Brytanii Organizacji Obrony Życia, nadała tej sprawie rozgłos. Stało się tak, gdyż walka, którą podjęła w Wielkiej Brytanii, należy do rzadkości. W myśl kultury szacowania przydatności ludzkiego życia, sędziowie argumentują, że dziewczynka powinna umrzeć, ponieważ jej stan nie daje nadziei na polepszenie i ona sama nie czerpie z takiego życia żadnych korzyści. Matkę dziewczynki wspiera episkopat Anglii i Walii. Jak stwierdza biskup John Sherrington, Kościół katolicki naucza, że każda osoba ma wartość i godność, niezależnie od stanu, w którym się znajduje. Brak świadomości nie obniża wartości życia człowieka. Orzeczenie zezwalające lekarzom na zaprzestanie leczenia Pippi w oparciu o jakość życia lub jego wartość nie uznaje wrodzonej jej ludzkiej godności, napisał pomocniczy biskup Westminsteru. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
Po raz pierwszy istnieje możliwość zapoznania się z dokumentami dotyczącymi ważnej operacji prowadzonej przez KGB przeciwko Janowi Pawłowi II. Wydane przez IPN dokumenty sowieckiego wywiadu pozwalają zrozumieć logikę trwających ponad dekadę zmagań papieża o wolność sumienia i praw człowieka na wschodzie.
Dla Jana Pawła II stawką w rozgrywce z sowieckim systemem była nie tylko zmiana sytuacji geopolitycznej, lecz także możliwość powtórnej ewangelizacji Rosji, podkreśla dr Andrzej Grajewski, który badał znalezione w Wilnie dokumenty.
W książce opublikowano 54 dokumenty. Przynoszą wiele nowych informacji na temat poczynań Jana Pawła II wobec Związku Sowieckiego oraz krajów komunistycznych w Europie Wschodniej. Sowiecki wywiad skrzętnie odnotował konsekwencje, z jaką papież realizował swój program, m.in. poprzez audycję Radia Watykańskiego, których zakres nadawania został rozszerzony, wydania literatury religijnej w językach rosyjskim, litewskim, ukraińskim, białoruskim, przerzucane nielegalnymi kanałami do Związku Sowieckiego, wspieranie ruchów na rzecz swobód obywatelskich i religijnych oraz działanie dyplomacji watykańskiej, która otrzymała polecenie upominania się na Międzynarodowym Forum o Przestrzeganie Praw Człowieka także w krajach komunistycznych. Funkcjonariusze KGB nie mieli wątpliwości, że pojawienie się Jana Pawła II zmieniło bieg historii i starali się analizować, jakie to będzie miało skutki dla sowieckiego imperium.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.